Dzień dobry, Olga Zielińska, godzina 9:09, a więc czas na komentarze Radia Gdańsk. Dzisiaj bieżące wydarzenia komentować będą pan Robert Kwiatek, fotoreporter i działacz dawnej opozycji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz pan dr Bartosz Rydliński z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zaczynamy może od emerytur dla dawnych opozycjonistów, bo rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że właśnie każda osoba, która ma status działacza opozycji antykomunistycznej lub represjonowanej politycznie, będzie miała emeryturę w wysokości co najmniej 2400 zł. Byli opozycjoniści otrzymywać tak zwane świadczenie wyrównujące, jeśli ich emerytura jest niższa. Otrzymają również ulgi na zakup biletów komunikacji miejskiej czy PKP. I chciałam się zapytać państwa, dlaczego tak późno zainteresowano się, w jakiej sytuacji, jak żyją byli opozycjoniści, bo przecież wielu z nich przez wiele lat nie miało pracy. Pan Robert Kwiatek, działacz dawnej opozycji. Proszę o komentarz.
Zasadniczo dlatego trudno jest mi się tutaj ustosunkować w sensie takim, że jestem osobiście tym zainteresowany, natomiast przedzę państwa już, że ja nie skorzystam z tego, ponieważ według wyliczeń będę miał wyższą kwotę, przynajmniej taką mam nadzieję. Natomiast dotyczy to osób rzeczywiście w trudnej sytuacji, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę i uważam, że to jest zdecydowanie za późno. Polska powinna umieć uhonorować swoich bohaterów, tych ludzi, którzy o nią walczyli, docenić. Potrafiła już wyrównać sytuację z dawnymi funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa, innymi, którzy byli aparatem represji. Moim zdaniem, w moim przekonaniu, nie służyli Polsce, służyli Moskwie. To jest oczywiście moje zdanie, nie muszę się wszyscy z tym zgadzać. Natomiast brakowało takiego drugiego kroku. Obywatele, Polacy powinni wiedzieć, że jeżeli stają w obronie ojczyzny, walczą o nią, to ta ojczyzna wtedy, kiedy stanie już na nogi, będzie w stanie im podziękować. To powoduje, że społeczeństwo też wie, co jest dobre, co jest złe. To był najwyższy czas, żeby tym ludziom w ten sposób podziękować. Też pamiętajmy, że to jest 2400 zł brutto, czyli de facto to jest niecałe 2000 zł, to nie są żadne jakieś wielkie pieniądze. Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś ma dużo mniejsze pieniądze, ledwo to wiąże koniec z końcem, ponieważ w dawnych czasach rzeczywiście wylatywał z roboty, był pobity, cierpi na zdrowiu, no to nawet każda złotówka, każde 100 zł, 200 zł dla tych osób jest bardzo ważne, bardzo istotne. Co do komunikacji, wiele miast już wprowadziło komunikację bezpłatną. Gdańsk jest jednym z niewielu miastem wolności, które nie potrafi w ten sposób docenić dawnych działaczy opozycji walczących o wolną i niepodległą Polskę w mieście Solidarności. To jest trochę wstyd dla naszego miasta. Więc taki ruch odgórny też jest ruchem dobrym. Ja patrzę zawsze na takie jeszcze pozytywne i jeżeli się wspiera obywateli, państwo ma pieniądze, ma środki i może wesprzeć, zawsze jestem za i przyklaskuję takim działaniem.
No właśnie, pan Bartosz Rydliński, bo kwota 2400 zł brutto, to jest przecież mniej niż wynosi wynagrodzenie minimalne, 2600 zł, które wprawdzie prawie wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia, ale ta kwota 2400 zł to jest jeszcze mniej. Rocznie ma kosztować to państwo około 62 miliony złotych. To nie jest duża kwota. Czy może ta kwota pana zdaniem właśnie powinna być wyższa?
No, zakładam, że w ogóle renty, emerytury i w ogóle świadczenia w Polsce dla wszystkich obywateli powinny być wyższe, w szczególności również dla tych, którzy przysłużyli się temu, że żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Natomiast oczywiście jest to jakaś forma takiej pewnej polityki historycznej obozu Zjednoczonej Prawicy. Na początku była ustawa, która odbierała szereg świadczeń funkcjonariuszom MSW, ale nie tylko funkcjonariuszom, również pracownikom cywilnym, którzy bynajmniej nie służyli w służbie bezpieczeństwa, a też potracili emerytury. I dzisiaj ci funkcjonariusze i również cywilni pracownicy MSW no, sądzą się z państwem polskim w tej sprawie. Natomiast oczywiście jest to pewien gest na 40-lecie sierpnia 80. I to jest tak, że przynajmniej mam wrażenie, że tak mniej więcej co 5 lat, prawda, jaka by nie była władza, stara się puścić trochę oko do byłych opozycjonistów, no ale robi to właśnie tak okazjonalnie. Zwróćmy uwagę, że jednak jeżeli prześwietlimy, kto był opozycjonistą często gęsto w latach 80., to jednak byli robotnicy, mają niższe uposażenie emerytalne, prawda? Więc to też jest taka forma pewnego gestu solidarnościowego dla tych, którzy łatwo mogli stracić pracę. Później też byli często przegranymi polskiej transformacji. Dlatego uważam, że to jest gest słuszny, niewystarczający. No a to, że w Gdańsku opozycjoniści, którzy no, w jakimś sensie rozpoczęli cały proces, mają no, pewien czy brak szacunku względem chociażby tej komunikacji miejskiej, no jest to zastanawiające i zgodzę się, że w takim razie, jeżeli samorząd sobie nie może z tym poradzić, dobrze, że władza centralna wchodzi i tutaj jakby odgórnie stara się rozwiązać te problemy, no bo oczywiście chodzi również o pewną ludzką przyzwoitość względem tych osób, które no, nie żałowały swojego miejsca pracy, interesu swojej rodziny, często zdrowia, a nawet życia.
Ja bym się tutaj nie zgodziła, że w czasach socjalizmu PRL-u tylko robotnicy mieli niższe wynagrodzenia, bo przecież wielu pracowników z wyższym wykształceniem otrzymywało jeszcze niższe wynagrodzenia niż robotnicy. Ja się chciałam zapytać pana Roberta Kwiatka, czy to faktycznie tylko puszczenie oka ze strony rządu? Bo ja przypomnę, że Piotr Miller, rzecznik rządu, wspomniał o odebraniu przez PiS nieuprawnionych dodatków do emerytur dla osób z aparatu komunistycznego. Czy to tylko puszczenie oka, czy jednak taka większa wrażliwość na tych, którzy walczyli o polską demokrację?
Mój przedmówca powiedział, że to jest rzeczywiście troszkę domena tej opcji. Całe szczęście, że ta opcja w tym momencie mi się zajęła. Ja tylko powiem jedno. Minęło 40 lat, szanowni państwo. 40 lat, gdzie żyjemy w wolnym kraju, oczywiście w kraju, który ma różne problemy, różne sytuacje mniejsze, ważniejsze, istotniejsze. Natomiast chyba już najwyższy czas, żeby, jeżeli mówimy o puszczeniu oko, to puśćmy to oko i nawet nie jedno.
Otwórzmy je szeroko.
Zresztą tych ludzi już jest coraz mniej, tak? Za moment ich w ogóle nie będzie. To nie jest tak, że dzisiaj się tam szacuje, że to jest około 20 tysięcy ludzi. Nie wszyscy będą spełniali też te kryteria. Pamiętajmy, to nie jest taka duża grupa. Polskę powinno być stać na to, żeby pamiętać o swoich bohaterach. Też pamiętać chociażby o grobach żołnierzy z Września czy innych, które są likwidowane na cmentarzach, bo nie ma kto opłacić tego. No mamy duże zobowiązania, jeśli chodzi o te kwestie patriotyczne, ale to buduje naszą tożsamość narodową i dbajmy o to.
Mamy duże zobowiązania, ale porozmawiajmy teraz o panu Sławomirze Nowaku, byłym ministrze transportu w rządzie Donalda Tuska, który jest podejrzany o korupcję i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję w sprawie zażalenia na areszt dla Sławomira Nowaka. Były minister musi pozostać w areszcie, ale za byłym ministrem transportu ręczyło aż 17 osób godnych zaufania ze świata nauki, polityki, kultury. I między innymi prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, ale również wicemarszałek Sejmu pani Małgorzata Kidawa-Błońska i posłanka Henryka Krzywonos. Czy takie osoby powinny dawać poręczenie osobie w sytuacji, kiedy ciążą tak poważne zarzuty, pan dr Bartosz Rydliński?
No przypuszczam, że ci politycy, których pani redaktor przed chwilą wymieniła, no, zachowali się dość impulsywnie. Oczywiście wykazując pewien akt solidarności względem ministra Nowaka, bo przecież pierwszy komentarz ze strony polityków Platformy Obywatelskiej był taki, że no tutaj mamy do czynienia w jakimś sensie z drugą Berezą Kartuską, że minister Nowak był zatrzymany nie dlatego, że ukraińskie służby dostarczyły szereg dowodów. Nie to, że polskie służby najprawdopodobniej również zgromadziły potężny materiał dowodowy, tylko zwyczajnie politycy Platformy Obywatelskiej postrzegali to jako formę politycznej represji względem swojego byłego partyjnego kolegi. I oczywiście jest to jakiś pewien gest politycznej solidarności, ale pojawiają się już komentarze w internecie, prawda, nawiązujące do znanych słów Sławomira Neumanna, mówiącego swego czasu na jednych z nagrań, również z Pomorza, że jak człowiek będzie w Platformie, to Platforma będzie biła się do samego końca za danego polityka. Więc może to jest w jakimś sensie ta teza, która się właśnie realizuje. Natomiast przypuszczam, że politycy, którzy wstawili się za Sławomirem Nowakiem w przypadku skazania, w przypadku jeżeli sąd uzna, że jest winny, a grożą mu no, poważne zarzuty, w związku z tym kara więzienia również jest poważna, no będą w jakimś sensie poręczycielami za przestępcę. I to oczywiście będzie mogło się ciągnąć w przyszłości. Pytanie tylko, czy prezydent Sopotu i prezydent Gdańska będą robić sobie z tego jakiekolwiek, prawda, problemy. No bo przypuszczam, że jednak wielu wyborców Platformy Obywatelskiej, choćby złapali Sławomira Nowaka na gorącym uczynku, to i tak będą uważali, że jest nagranie zmontowane, nieprawdziwe i nierzetelne.
No właśnie, jak to jest, pan Robert Kwiatek? Bo Polakom jakby wręcz nie przeszkadzały takie informacje, które przekazywane są w mediach, że dany polityk oskarżony jest, czy ciążą na nim zarzuty korupcyjne. Jak to jest w Polsce? Czy faktycznie to nie ma dla Polaków znaczenia?
Jest pewna część społeczeństwa, zwłaszcza zaangażowana politycznie, która jest po prostu, mówiąc szczerze, hipokrytami. To znaczy, jeżeli naszych zatrzymują, to są to działania represyjne. Jeżeli polityk drugiej opcji coś tam złego zrobił, to go zamknąć, nie wiem, rozstrzelać, cokolwiek. Natomiast większość społeczeństwa, wydaje mi się, że zachowuje w tej materii umiar i jasno ocenia, co pokazują też wybory, wyniki wyborów od kilku ładnych lat, czyli w zasadzie już dwie części tych wyborów pokazały, że ludzie jednak widzą te działania. Z jakiegoś powodu Platforma nie wygrała tych wyborów, a między innymi jednym z tych powodów było zachowanie pewnych polityków Platformy, w tym i pana Sławka, więc ja jestem zadowolony, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo. Mówię w tej masie, że ono jednak zachowuje ten umiar, jakąś tam trzeźwość i nie patrzmy przez pryzmat tych krzykaczy. Stąd podjął takie decyzje ze względu na ryzyko bataczenia. Ja rozumiem aspekt też osobisty pewnych ludzi, polityków, którzy, no jest to ich kolega, przyjaciel, a przyjaciel nie zostawia się w biedzie. I ja niestety podchodzę do tego podobnie. Natomiast będąc politykiem, to czasami te nasze sentymenty prywatne, osobiste, koleżeńskie trzeba odrzucić, bo trzeba mieć spojrzeć szerzej na rację stanu i na to, co ci ludzie robili na rzecz tego państwa w danej sytuacji. Jeżeli ktoś popełniał tego typu czyny, to one nie są udowodnione, żeby były jasne, ale jest ryzyko, że będzie mataczył i sąd decyduje, że powinien jednak zostać, no walczymy o wolne i niezależne sądy, żeby one były wolne i niezależne. Sąd podjął taką decyzję. Rozumiem osoby, które chcą bronić Sławomira, chcą go wesprzeć też moralnie, duchowo, też trochę do tego mają prawo, więc ja bym tutaj jakoś tak nie przerysowywał tego, natomiast będąc politykiem, to te prawa są trochę mniejsze moim zdaniem i tu trzeba było zachować większy rozsądek polityczny.
To się jeszcze chciałam zapytać panów o takie zdarzenie, bo współzałożyciel Radia Nowy Świat, pan Piotr Jedliński, wyleciał z Radia Nowy Świat, bo nazwał aktywistę LGBT Margot mężczyzną. Wstawił się za dziennikarzem wiceminister sprawiedliwości, minister Romanowski, który powiedział, że w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z ewidentną mową nienawiści i sytuacją dyktatu ideologicznego, którego efektem jest wymuszenie rezygnacji redaktora naczelnego stacji radiowej Nowy Świat. Czy mamy faktycznie do czynienia z taką autentyczną wolnością w mediach? Pan doktor Bartosz Rydliński, poproszę o komentarz.
Pani redaktor, mi się wydaje, że oczywiście w mediach, szczególnie prywatnych, mamy bardzo mało wolności słowa, bo jednak Radio Nowy Świat kreuje się jako rozgłośnia lewicowo-liberalna, prawda, będąca w kontrze do mediów publicznych, bo przecież pamiętajmy o poważnym zaciągu z Polskiego Radia, a dokładnie trzeciego programu. Do tej rozgłośni. I oczywiście widzimy to chociażby, jak bardzo również samo to środowisko dziennikarskie, bardzo krytyczne względem Prawa i Sprawiedliwości, też jest bardzo różnorodne. Nie jest tak, że poprawność polityczna jest obecna u wszystkich dziennikarzy, wszystkich wydawców, wszystkich menadżerów mediów. Natomiast oczywiście w jakimś sensie jest to kolejna odsłona pewnego ideologicznego sporu. Natomiast pamiętajmy, że w demokracji również mężczyźni mogą się określać mianem kobiet. Tak jest w jakimś sensie, można powiedzieć, już wpisane w prawo Republiki Federalnej Niemiec. W różnych arkuszach, nawet jak wybieramy płeć, można wpisać brak płci. Pytanie tylko, czy jest to w jakimś sensie problem pierwszego, drugiego czy trzeciego świata. I przypuszczam, że ta wojna ideologiczna trochę nam zabiera czas, który tak naprawdę powinniśmy przeznaczyć na również dyskusji publicznej, na poważne nadciągające tsunami ekonomiczne w związku z koronawirusem COVID-19, z tym, co dzieje się z naszymi wschodnimi granicami oraz w ogóle dużymi kwestiami, chociażby względem nowej konstrukcji Unii Europejskiej. Ta dyskusja, więc mam wrażenie, że jest takim trochę tematem wakacyjnym, który pochłania nas dzisiaj, ale przypuszczam, kiedy wrócimy do dużej, normalnej polityki już we wrześniu, to nie będzie to główna oś sporu, wokół której będziemy się obracać.
Czy faktycznie mamy do czynienia jedynie z takimi wakacyjnymi problemami? Bo przecież pan Piotr Jedliński wyleciał z pracy. Pan Robert Kwiatek, jak to jest z wolnością w mediach? Ja tylko jeszcze zacytuję pana Piotra Jedlińskiego. On coś takiego napisał na Facebooku: jeżeli Margot oraz akolici tak bardzo apelują o poszanowanie wolności, to dlaczego nie szanują wolności mediów oraz mnie jako osoby? Pan Robert Kwiatek.
No to jest niestety potwierdzenie mojej tezy, której powiedziałem wcześniej. Tak jak mamy hipokryzję wśród polityków, niestety w części mediów występują na do kwadratu albo do sześcianu. I to ewidentnie widać, jakie media jak pokazują. To znaczy, jeżeli my coś robimy, to jest dobre. Jeżeli ktoś inny robi to samo, to jest złe. Wolność, jeżeli mówimy o wolności mediów, ja nie jestem zwolennikiem pełnej wolności, bo dla mnie wolność musi iść zawsze w parze z odpowiedzialnością. Jeżeli jest dziennikarz, który widzi ten świat inaczej, nawet jest w medium takim, a nie innym, i chce przedstawić swój punkt widzenia, bo ma do tego prawo i ktoś jemu zabrania, a kończy się to jakimiś konsekwencjami, zwolnieniem z pracy, tego typu działaniami, jest to po prostu dla mnie karygodne. Natomiast ja nie jestem człowiekiem naiwnym, niestety wiem, że będzie tak funkcjonują, więc być może trzeba będzie szukać innego medium, być może kolejne medium własne zakładać, żeby było w pełni wolne. To pytanie, czy ono będzie do końca wolne, skoro ono będzie takie, jak ja tylko sobie życzę, to już jest, jak gdyby jest dalsza dyskusja. Co do tej sytuacji ogólnej, ja jestem prostym człowiekiem. Zadaję sobie też proste pytania, bo to, że ja siebie nazwę Kwiatkiem, to akurat mam prawo do tego, bo mam nazwisko Kwiatek. Natomiast czy będę rośliną? No nie będę tą rośliną. Jeżeli tam są inne konsekwencje, jeżeli ktoś idzie do aresztu w danym momencie, to z kim ma siedzieć, tak? Z kim ma chodzić pod prysznic?
No właśnie.
To, że ktoś siebie w dany sposób określa w taki sposób, a nie inny, to jest jego sprawa, ja to rozumiem. Natomiast genetycznie jest tak, jak jest, w dokumentach występuje tak, jak występuje, może się ubierać tak, jak chce. Może oglądać, nie wiem, cokolwiek, kto chce, chodzić po sklepach, w jaki chce. Natomiast prawnie występuje, dopóki nie zmieni płci, formalnie jest w tym momencie w takiej płci, jakiej jest, a już prawnie na pewno. Policjanci też bazują na dokumentach, na dowodzie, tam jest napisane tak, jak jest napisane. To, że ja siebie mówię, będę nazywał, nie wiem, to kropką kimkolwiek, to nie oznacza, że nią będę.
No właśnie, przecież...
To jest ta różnica, więc nie dajmy się po prostu zwariować.
Nie dajmy się zwariować. Ja przecież na przykład mogę powiedzieć, że nie mam tylu i tylu lat, tylko mam 30 lat. Nie jestem kobietą, jestem mężczyzną. No, nie dochodźmy do takich absurdów. Dziękuję za dzisiejsze komentarze. Ja przypomnę, że dzisiaj wydarzenia komentowali pan dr Bartosz Rydliński z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i pan Robert Kwiatek, fotoreporter i działacz dawnej opozycji, a audycję realizowała uśmiechnięta, promienna Kasia Piekło. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.